Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Zaczęły nam się wakacje, a będziemy się rozmawiać o osobach, które tych wakacji nie mają. Albo no, mają w jakimś takim ograniczonym zakresie. Moim waszym gościem jest dzisiaj Anna Dudek, autorka tej oto książki, Znikając. Link dla osób, które będą chciały kupić, a na pewno będzie takich sporo osób, jeśli chodzi o tą książkę, znajdziecie pod, w opisie tego filmu. Witaj Aniu, bardzo serdecznie cię witam.
Dzień dobry. Cześć Arturze, dziękuję bardzo za zaproszenie i dzień dobry państwu.
Aniu, książka Znikając, książka mówiąca o macierzyństwie. Macierzyństwo to takie słowo bardzo wyświechtane, z takim od razu wysokim kwantyfikatorem, levelem. Natomiast tak naprawdę ty piszesz o różnych wymiarach tego macierzyństwa. Od razu sobie to wyjaśnijmy. To nie jest książka patetyczna, bo ty w słowie wstępnym, wprowadzając nas no właśnie w temat matek, swoich bohaterek, które po kolei, a jest ich cała plejada, różnorodność tych osób, i to jest taka moc tej książki, mówi, że chciałaś napisać książkę prawdziwą. Tak rozmawialiśmy sobie przed tą audycją, że udało ci się, wydaje mi się, te emocje tych różnych kobiet przecież, i takich prostych, i tych takich świetnie wykształconych, erudycyjnych, przenieść na papier. Mam do ciebie sporo pytań i pierwsze, które od razu chciałbym zadać, to chciałem cię spytać, to takie banalne pytanie, jak to jest z tą miłością, bo ja gdzieś tak miałem wdrukowane, chyba związane jest to z tą taką martyrologią matki, tak, w naszej literaturze, w takiej zbiorowej opowieści na temat matki, że ta miłość do dziecka to jest, ona po prostu jest, tak? Ona rodzi się z tym dzieckiem, w zasadzie rodzi się z tym dzieckiem w sensie dosłownym, w tym sensie, że ona z nim dojrzewa, a okazuje się, i ty o tym mówisz, że to nieprawda. Ile kobiet, tyle różnych doświadczeń związanych z tym. Przywołujesz nawet rozmowę z taką guru macierzyństwa, Heidi Murchow, z którym rozmawiałeś zresztą na łamach Wysokich Obcasów, która mówi, że to nieprawda, że różnie jest tą miłością. Czasami ona musi przyjść, a czasami na nią poczekać. Zresztą niektóre z twoich bohaterek są żywym tego przykładem. Tak mi się smutno trochę zrobiło, bo ta cała moja historia piękna na temat tego macierzyństwa, tej miłości, troszeczkę obróciła się w niwicz, ale z drugiej strony jakoś dość mocno sobie to urealniłem i pomyślałem sobie, że no tak, jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, swoją cierpliwość i podatność na cierpienie.
To, co powiedziałeś, że tyle obrazów macierzyństwa i tyle rodzajów pewnie macierzyństwa i pewnie też w jakimś sensie rodzajów miłości, ile kobiet, ile matek, mnie się wydaje, że to jest absolutnie prawda. Ale chciałam od razu zaznaczyć jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna. Ja nie jestem ekspertką od macierzyństwa. To znaczy, wydaje mi się, że bywam ekspertką od słuchania i dzięki temu mogłam rozmawiać z tymi kobietami, z tymi matkami. Nie wiem, różnie bywa. Pewnie bywa tak, że miłość pojawia się natychmiast albo że ona już jest, zanim pojawi się jeszcze dziecko. Bywa i tak, że na tę miłość trzeba poczekać, tak jak mówi właśnie Heidi Murchow. Dla mnie jej słowa, w ogóle spotkanie z nią było bardzo ważne. Ona powiedziała właśnie, że ten mityczny instynkt macierzyński nie istnieje. To jest kontrowersyjne oczywiście, bo właściwie nie możemy tego stwierdzić, czy istnieje, czy nie istnieje. Istnieje jakaś niesamowita, pradawna, przepiękna więź matki z dzieckiem, i która mnie w ogóle wzrusza, bo ja ją mam ze swoim synkiem. I wydaje mi się, że każda z nas ma jakąś swoją definicję macierzyństwa i tej miłości. I dla mnie, cieszę się, że od tego zacząłeś, bo to jest przede wszystkim książka właśnie o miłości, która czasami jest bardzo trudna. Czasami trzeba na nią poczekać, czasami trzeba jej się nauczyć. Tak samo jak wiesz, jak to jest taki rodzaj relacji, oczywiście bardzo wyjątkowy, ale tak jak w każdym związku, czy w każdej relacji, w przyjaźni, w miłości, rzadko jest tak, że od razu nas ktoś porywa, zachwyca, i zwłaszcza jeżeli przebywamy z tą osobą cały czas, kiedy to jest bardzo konsumujące, a macierzyństwo takie jest.
No tak, Pytam o to dlatego, że wydaje mi się, że to jest taka strategia trochę napompowana tego właśnie mitu, o którym ty mówisz, po to, żeby na przykład łatwiej było uzasadnić to, że kobiety tak za bardzo nie powinny się skarżyć, mówić o swoim cierpieniu, mówić o tym, że jest im źle, no bo przecież mają być takie dzielne, takie sobie ulepiliśmy w naszych oczach. A tymczasem piszesz ty w tej książce, która może nie jest ekspercka i to jest jej wartość, bo to jest rozmowa po prostu, chociaż tak naprawdę ten dialog to jest opis tych bohaterek, który zawarty jest w poszczególnych rozdziałach zatytułowanych ich imionami. Piszesz o tym, co jest przerażające dla mnie, no to 54% kobiet doświadcza nadużyć lub przemocy już w szpitalu. Tak chcąc zachować jakąś chronologię tej naszej rozmowy, no to od tego trzeba też wypada zacząć, bo byłem po prostu tym przerażony, jak pisałeś, że co trzecia kobieta jest wbrew swojej woli nacinana, tak, w kroczu. Opowiadasz o takim znormalizowaniu, takiej, no takiej brutalności, tak, w obejściu wobec tej kobiety. I znowu mamy taką niespójność, no bo z jednej strony mityczne macierzyństwo wyniesione na wyżyny, tak, ochrona prawna niesamowita, ochrona prawna zarodków, tak, a z drugiej strony no ta proza w szpitalu. To wstrząsające są te liczby.
Takie badania, raporty opracowuje od wielu lat Fundacja Rodzić po Ludzku, która zrobiła niezwykłą, ogromną, taką mrówczą naprawdę pracę. To się zaczęło od tej kampanii ponad 20 lat temu. I rzeczywiście to jest tak, to jest ponad 50% kobiet, które doświadczają przemocy, jakiegoś rodzaju przemocy w szpitalu, na porodówce. To może być nacinanie krocza wbrew woli, to może być niepytanie na przykład o zgodę na badanie, to może być niezezwolenie na wizytę kogoś bliskiego czy uczestniczenie. To mogą, bywają w skrajnych przypadkach wyzwiska na przykład, czy jakaś przemoc słowna, ale też przemoc fizyczna, bo zdarza się, że kobietom przywiązuje się nogi do łóżka. Mamy XXI wiek, XXIII rok i to się dzieje. Bardzo wiele kobiet, z którymi rozmawiałam, opisuje poród jako absolutnie takie traumatyczne przeżycie. Mówi o tym Agnieszka, ale wiele z nich dzieli to doświadczenie i to nie jest polska specyfika. Powstał taki świetny dokument francuskiej telewizji Arte o znakomitym tytule Będziesz rodzić w bólu. To jest świetny dokument, który bardzo panu polecam. Francuzki przechodzą przez to samo, więc to jest kwestia, to nie jest kwestia polskiego piekiełka czy jakichś wyjątkowo przemocowych standardów, chociaż uważam, że tej przemocy w Polsce jest bardzo dużo w każdej sferze, ale to pewnie jest inny temat. Kobiety w ogóle traktowane są jako obiekty, jako przedmioty. Nigdy albo rzadko są traktowane jako podmioty. A jeżeli chodzi jakby w tym doświadczeniu, jakim jest poród, wydawałoby się, że kluczowa jest właśnie godność tej kobiety, która właśnie zostaje matką, która właśnie wydała dziecko na świat. To jest jakiś absolutnie niezwykły, transformujący moment, który bardzo wielu kobietom jest odbierany, jest odzierany z piękna, właśnie z godności, kojarzy się z bólem i z poniżeniem, bardzo często z upokorzeniem. To jest przerażające. Ja nie miałam takich doświadczeń, i czuję się szczęściarą właściwie, więc szokujące jest dla mnie, że, przepraszam bardzo, to jest właśnie mi, tak, więc szokujące jest dla mnie, że mogę to powiedzieć, że udało mi się urodzić dziecko normalnie, w związku z tym jestem szczęściarą, wiesz, jakby to nie powinno tak być, to powinno być zupełnie odwrotnie, to powinno być naturalne i oczywiste. Jest też trochę tak, że my, ponieważ długo o tym nie mówiłyśmy, też dlatego, że nikt nie chciał nas słuchać. My, mówię o kobietach, bo to jest też moja babcia, moja mama, kobiety z innych starszych pokoleń, nie mówiły o tym, bo one też myślały, że tak ma być. Będziesz rodzić w bólu, ma boleć. To jest twoja rola, to jest twój obowiązek. Rodzisz i cicho siedź. Pani Maria mówi o tym, że ona nie krzyczała, bo ona nie chciała nikomu sprawić problemu czy przykrości, zajmować miejsca swoją osobą, swoim cierpieniem, bo przecież to jest ogromny, ogromny ból. Więc to się ciągle dzieje i tak się często zaczyna rzeczywiście. A potem wiesz, to doświadczenie tej traumy, to jest przerażające, że tego doświadczamy wciąż. Ono się potem często rozciąga na raz, że zostaje w kobiecie, bo czegoś takiego nie da się zapomnieć. Rzutuje też często na relacje z dzieckiem. Co też właściwie jest oczywiste, ale to się potem rozciąga na inne sfery życia. Ten rodzaj właśnie takiego nie tylko braku wsparcia, ale wręcz przemocy. Bo potem jak spojrzymy na to, jak traktowane są matki i kobiety, to właściwie nic nie działa. Wszystko jest nie tak. I one są zostawione rzeczywiście same sobie.
Tak, znaczy ja wrócę tutaj do tej swojej myśli. Zastanawiam się, na ile ta apoteoza matki, tak, tej figury matki w ogóle, no, która jest obecna, tak jak słusznie zauważasz, nie tylko w polskim społeczeństwie, chociaż u nas ostatnio w jakiś sposób szczególny bardzo, nie jest właśnie taką strategią usprawiedliwiania tej takiej byle jakości, tej brutalności, tego osamotnienia, tego niezauważenia, bo w ogóle bardzo znamienny jest tytuł, Znikając, reportaże o matkach. Przypominam, książka jest do nabycia w linku do tej audycji, bo rozmawialiśmy sobie tak off the record, że mówimy o 11 milionach osób, tak, o potężnej populacji, a z drugiej strony mamy znormalizowanie właśnie takiego nieposzanowania, no takiej godności drugiego człowieka, godności, który czeka na przyjście jeszcze jednego człowieka, tak, na świat. I strasznie jest to dla mnie niespójne, o czym ty mówisz. Ale
ja myślę, że to jest taki rodzaj bardzo iluzorycznej apoteozy. To znaczy, oczywiście, jeżeli spojrzymy na to, co mówią politycy, zwłaszcza mam na myśli prawicowych, ale to nie jest tak, że ten zły PiS tutaj, prawda, rujnuje macierzyństwo. Oczywiście do tego pewnie wrócimy. To jest, może być prawdziwa teza. Natomiast to się nie zaczęło 8 lat temu, to się nie zaczęło 20 lat temu, to się zaczęło wiele wieków wcześniej. Ale właśnie, ta apoteoza jest iluzoryczna. To są frazesy, kiedy słyszę, że rodzina jest wartością arcypolską, że kobiety mają tak dobrze, że matka Polka, że kochamy matki, chronimy rodziny. Nie, nie chronimy. To znaczy, ja mam takie marzenie, żeby ten mit tak matki Polki upadł w końcu, bo on jest po prostu głupi i szkodliwy. Po prostu. I właśnie sprawia, że kobiety są tak przywiązane, mam wrażenie, w takim trójkącie funkcjonują między, nie wiem, sypialnią, kuchnią i bawialnią. To znaczy, to jest taki rodzaj. To co, pamiętam taki cytat, nie pamiętam z której z książki, ja cytuję Znikając właśnie, macierzyństwo jest rodzajem niewolnictwa dla kobiety. Myślę, że w jakimś sensie to jest prawda, że my jesteśmy po prostu jako matki eksploatowane, że to jest rodzaj, nie chcę powiedzieć wyzysku, bo my wychowujemy nasze dzieci, kochamy je, ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy społecznej, jak jesteśmy traktowane, jak traktowane są kobiety, które te dzieci mają i które ten ogromny trud, jak pisze zresztą Rachel Kask, to jest praca na całe życie. To jest praca, tak, która się nigdy nie kończy. To jest drugi, trzeci i piętnasty etat. Więc apoteoza macierzyństwa jest wyłącznie jakąś taką fasadą, którą uważam, która została tak stworzona na potrzeby ochrony i lepszego funkcjonowania patriarchatu tak naprawdę. Nie da się tej rozmowie uciec od tego brzydkiego słowa na P, niestety, bo tu jest ta praprzyczyna.
No tak, z całą pewnością, no bo ten świat jest tak trochę urządzony i trochę zaprojektowany przez mężczyzn dla mężczyzn. Ja mam takie wrażenie, ale pokazujesz też, że pomimo stworzenia tej fasady kobiety nie boją się o tym mówić i takim emblematem w twojej książce, przynajmniej w tym reportażu, jest Agnieszka, że no mają tego dość, tak, i są gotowe mówić o swoim dziecku i wydaje mi się, że nie jest ona jakimś wyjątkiem tutaj absolutnie, że spieprzyłeś mi życie, nienawidzę cię, muszę się cały czas tobą zajmować, a z drugiej strony mówi, że no nie jest sama, bo nawet jak wychodzi do pracy, to cały czas tego Staśka, bo zdaje się, tak się nazywał jej syn, ma w swojej głowie. Powiedz, jak rozmawiałaś z matkami, nie wiem, może chcesz powiedzieć też o swoim doświadczeniu. Przychodzą pewnie takie momenty kryzysu, że coś się kończy, tak? Ja oczywiście bardzo walczę z tym i myślę, że też jesteś taką osobą, która by, nie wiem, stawiała taką tezę, że ktoś, kto ma dzieci małe, to już jest wykluczony z jakiejś formy jakiejkolwiek aktywności, czy też korzystania ze świata, z tych możliwości, które ten świat nam daje. Ale często tak po prostu jest i taka, i Agnieszka jest jedną z takich bohaterek. Ja ją przynajmniej tak czytam.
Agnieszka, kiedy w Wysokich Obcasach ukazał się przedruk tego fragmentu, Agnieszka, odezwałam się do niej, uprzedziłam ją o tym, że będzie taka publikacja i w komentarzach ten fragment spowodował bardzo dużo reakcji, bardzo wiele komentarzy, bardzo wiele kobiet, to były głównie kobiety, pisały, że jej dziękują, że miały tak samo, ojej, myślałam, że to tylko o mnie, ja też się tak czułam, myślałam, że jestem najgorszą matką świata. Druga część komentarzy to był taki absolutnie obrzydliwy hejt, że jest psychopatką, że trzeba jej zabrać dziecko, że trzeba było myśleć przedtem i tak dalej, i tak dalej. Ona to bardzo, bardzo przeżyła. Rozmawiałyśmy o tym i Agnieszka jest, bardzo kocha swoje dziecko, miała bardzo trudny czas, bardzo, bardzo trudny czas, miała depresję. Sięgnęła po wsparcie na szczęście na czas, ale takich kobiet jest bardzo dużo i takich, które właśnie zmagają się z jakimiś swoimi demonami, być może z dzieciństwa, być może cierpią na jakieś zaburzenia, być może dopiero w ciąży zaczęły na przykład chorować czy czymś się zmagać. I teraz tak, te kobiety nie mają prawa się skarżyć, a to nawet nie chodzi o skargę, one nie mają nawet prawa powiedzieć, że nie są zachwycone swoim stanem, że to nie jest żaden stan błogosławiony, że jest potwornie trudno. To jest zresztą to, o czym właśnie pisze Rachel Kask, którą chętnie cytuję, bo to jest książka, która właśnie uważam, że naprawdę powinna być przepisywana z kwasem foliowym. Jest niezwykła i pokazuje, właśnie oddziela to macierzyństwo z tego mitu, takiej cudowności,
tak,
wad
że ta
cukrowej
miłość
i tak
wszystko
tak.
wynagradza.
No nie, no nie, no przepraszam, nie. To jest właśnie kolejny mit. Owszem, wynagradza dużo, ale no nie da się odespać tych nocy, nie da się pewnych rzeczy odrobić, pokonać, nie wiem, tego potwornego zmęczenia i tak dalej, ale chciałam powiedzieć, że jeżeli w Polsce szef znanej kliniki leczenia niepłodności mówi, że nie, no depresja kobiet w ciąży czy poporodowa, to jest w ogóle jakieś marginalne zjawisko. On w czasie 30 lat pracy zawodowej jako ginekolog położnik nie spotkał kobiety, która by cierpiała na depresję poporodową albo w trakcie ciąży. A to jest... Szacuje się, że to jest 20% kobiet. Ja myślę, że więcej. No to ja pytam tak, to co on robi podczas tych wizyt? Że nawet nie jest w stanie zapytać pacjentki, jak ona się czuje, ona się nie czuje na tyle bezpiecznie, żeby mu o tym powiedzieć, o swoim stanie. Więc tych kobiet jest bardzo dużo i ich nigdzie nie słychać, bo one się boją, że zostaną zlinczowane, jeżeli powiedzą, jak się naprawdę czuły. Że było im po prostu koszmarnie trudno i że macierzyństwa trzeba się też nauczyć, bo intuicja, tak mi się wydaje, intuicja, czucie dziecka, to jest jedno, ale przecież... To Agnieszka też mówi, no wiesz, no nie wiedziałam, nie umiałam go tak nagle pokochać, bo wiesz, w niedzielę go nie było, a w poniedziałek już był. I mnie się wydaje to bardzo trafnym podsumowaniem, rzeczywiście. No jak? Być może na niektóre kobiety spływa od razu właśnie ta ogromna miłość, a być może tak bardzo chcą wierzyć, że to właśnie to na nie spływa, że tak jest. Każde doświadczenie jest inne, ale nie musi tak być. I bardzo często to jest... I to z kolei wiem właśnie z rozmów, przecież tych rozmów było wiele więcej niż tylko te, które trafiły do książki. To były też rozmowy z ekspertami. Bardzo często jest tak, że zwłaszcza początki macierzyństwa są okupione po prostu nadludzkim, ogromnym wysiłkiem, nie tylko fizycznym. Bo to nie chodzi tylko o gotowanie kaszek, karmienie piersią, o wstawanie, bycie wiecznie w czuwaniu, ale o całkowitą zmianę, trzęsienie ziemi, po prostu to jest takie tsunami, które zalewa wszystko, a w tym tsunami, które się dzieje hormonalnym, emocjonalnym, mentalnym, też intelektualnym, bo baby brain istnieje naprawdę, zresztą cytuję badania na ten temat, trzeba jeszcze tym małym człowiekiem się zająć, tym dzieckiem, którego właśnie w niedzielę nie była, w poniedziałek już jest.
Znaczy, myślę sobie, że to, bo ja czytałem te komentarze też pod tym fragmentem. Poszukajcie sobie tego, to jest doskonała zachęta do książki Wysokich Obcasów. Ta część książki mówiąca o Agnieszce, jednej z bohaterek książki, która mówi o tym, gdzieś w duchu sobie nienawidzę cię, spierdoliłeś mi życie, ma takie momenty, takiego kryzysu, że tak naprawdę my nie mamy takiego swobodnego języka rozmowy na temat tego macierzyństwa. Tak? To macierzyństwo jest właśnie znowu naznaczone takim wysokim kwantyfikatorem, a tak naprawdę trzeba by to jakoś chyba trochę urealnić i pokazać z jednej strony, jak to wygląda na etapie właśnie pobytu w szpitalu, z jakim chamstwem często spotykają się kobiety. Ta przemoc, o której ty mówisz, nie jakaś wydumana, ale wstrząsające są te opisy, które zawiera książka. I w końcu po prostu takie osamotnienie, mam takie wrażenie. Przede wszystkim chyba to osamotnienie, które bije po oczach. I w końcu to, co jest tytułem tej książki, Znikając, mówiliśmy o tym, że tych kobiet, tego smutku, które w sobie noszą, olbrzymia populacja, tak, na co dzień, jakie to jest zubożenie jakieś psychiczne naszego społeczeństwa, tak, są miliony, jego nie widać, on jest niewidzialny, niewidzialny krzyk, który pozostaje gdzieś jakimś grymasem twarzy.
Mam takie poczucie, że tak, bo cieszę się, że to mówisz, bo musimy to sobie uświadomić, że to jest ponad 11 milionów kobiet. Bardzo tak. Różnych, wykształconych lepiej, gorzej, z małych miejscowości, z dużych miejscowości, no, najróżniejszych, starszych, młodszych. Ogromna siła, zresztą we Francji rzeczywiście powstał ruch matek i być może pora, żeby ruch matek, społeczny ruch matek powstał w Polsce. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Mnie się wydaje, że starając się sprostać rozmaitym oczekiwaniom i wymaganiom, w jakiś sposób wstydzimy się, w ogóle wstydzimy się mówić o emocjach, a emocje są tutaj...
Uczymy się tego, tak.
Uczymy się. Dopiero się uczymy, tak, na szczęście. Jakoś narracja wokół macierzyństwa w jakimś sensie zaczęła się odrobinę zmieniać, bo pojawiają się takie głosy czy ekspertów, jakieś rozmaite blogi, konta na Instagramie, które pokazują w ogóle rodzicielstwo z innej perspektywy i macierzyństwo. Natomiast ja miałam takie wrażenie, że mówiąc o swoim doświadczeniu, one czuły ogromną ulgę. Tak jakby ktoś im wyjął knebel. To znaczy, być może to jest za mocne porównanie, ale rzeczywiście tych kobiet odzywało się do mnie bardzo, bardzo dużo i wiele z nich się na początku wstydziło, bo one sądziły, że są jedyne, że tylko ich to dotyczy. Nie wiem, czy ta depresja, czy te myśli, które przecież nie są miłe, które są trudne, które są uciążliwe i wcale nie muszą być związane z zaburzeniami psychicznymi, tylko z tym, że jest po prostu trudno, że jest ciężko, że brakuje pieniędzy na przykład, że trudne jest przebywanie z kimś non-stop, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład samotna matka, a takich kobiet mamy 2 miliony w Polsce. Jest jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. W tym kraju właśnie matki Polki, gdzie rodzina jest tak zwana arcypolska, jak mówi premier Morawiecki. A jednocześnie
powiemy
mamy...
sobie jeszcze o warunkach do rodzenia dzieci, bo ty też podajesz statystyki, no niechlubne są one, ale przepraszam, wyrwałam cię z myśli.
Nie, w porządku, to rzeczywiście trochę mnie wyrwałeś, ale może uda mi się do niej wrócić. No więc tak, mamy te 2 miliony samotnych matek, a mamy 1 milion dzieci, które nie dostają alimentów. A dług alimentacyjny sięga według różnych szacunków od 14 do 40 miliardów. No więc jaki kraj matki Polki? O czym my w ogóle mówimy? Więc wstyd, poczucie winy, za zmęczenie, że są niedoskonałe, że jesteśmy niedoskonałe, że nie robimy wszystkiego tak, jakbyśmy chciały. To wszystko nam towarzyszy. I nagle się okazuje, że przychodzi ktoś w tej roli ja i pyta, hej, jak się czujesz? Jak to było u ciebie? Bo u mnie było tak, wiesz, było trochę ciężko. I okazuje się, że to jest wspólnotowe doświadczenie, ono nie jest jednostkowe, to nie są wyjątkowe bohaterki. Znaczy, oczywiście dla mnie są wyjątkowe, bo każda z tych historii stała mi się bardzo bliska, podobnie jak ich bohaterki, ale to nie jest opowieść tylko 18 kobiet. To jest opowieść tak naprawdę kilku milionów kobiet przynajmniej, o której do tej pory no, milczałyśmy, bo się bałyśmy, że
znaczy, dla mnie największą... Dla mnie największą wartością tej książki to jest to, że każda kobieta, która weźmie tą książkę, ale proponuje to też mężczyznom, bo my czasami sobie tego nie wyobrażamy.
Bardzo bym chciała, żeby faceci czytali tę książkę.
Znaczy, bardziej czytają kobiety, muszę cię zmartwić, to z badań wynika. Natomiast, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że ta książka ma też dla mnie taką wartość, że często jest tak, że my myślimy o sobie źle, tak? W takim kontekście przeżywania czegoś, jakiejś trudności, jakiejś zmiany. I bardzo nam potrzeba kogoś, kto nam powie, to jest też moje doświadczenie, to jest też moja historia. Posłuchaj, ja przeżyłem to. Było na początku mi trudno, każdy jest na innym etapie i w twojej książce to jest, tak? Co jest takie dla mnie ważne. Pomyślałem sobie w kontekście tego, o czym ty mówiłaś, że czego nas uczy to, że my o tych emocjach nie mówimy? To uczy nas też tego, że matki, które urodziły dzieci, mówią swoim córkom, słuchaj, nie czepiaj się, zagryź zęby po prostu i rób to. I to jest przekazywanie pewnej takiej, wiesz co, ja nie wiem, może używam dużego słowa, traumy międzypokoleniowej, po prostu tak z pokolenia na pokolenie. Nie? Ja myślę, że my nie wymusimy... Słuchaj, my nie wymusimy zmian, bo ja często, wiesz, w swojej praktyce adwokackiej prowadzę bardzo dużo mam spraw o w ogóle o źle prowadzone porody, tak? I często są takie tłumaczenia i wiesz co, to jest niesamowite dla mnie, jak ja słyszę, że jest taki system, tak? Bo była jedna karetka.
Bo tak po prostu jest.
Bo tak po prostu jest właśnie, nie? To po prostu, że jest tak byle jak. Ale o wiele ważniejsze dla mnie to jest to, że ty pokazujesz, ja też przeżyłem taką historię, ja też mam takie doświadczenie, po prostu nie jesteś z tym sama. Nie katuj się, nie oskarżaj się. To też jest bardzo ważne.
Wiesz, to dla mnie, myślę, że to poczucie właśnie tej wspólnoty, o którym ja też piszę, jest...
Siostrzeństwie.
Siostrzeństwie, tak. Tak jak powiedziała Heidi Murkow, macierzyństwo widzi jako ostateczną formę siostrzeństwa i ja też tak to widzę. To było dla mnie bardzo inspirujące i to poczucie wspólnoty, takiego babskiego, siostrzanego kręgu było dla mnie bardzo ważne i też pomogło mi osadzić się w moim macierzyństwie, więc to była też taka bardzo intymna podróż dla mnie, bo właśnie od tych kobiet, i za to im bardzo dziękuję, czerpałam wsparcie. I od pani Marii, wiesz, od pani Marii, która ma 80 lat, która jest mamą Roba, tak się składa, że to jest mama mojej przyjaciółki zresztą, bo ja tak szukałam bohaterek, one po prostu, wiesz, one sięgałam po nie, bo one po prostu były i okazuje się, że każda historia jest po prostu niezwykłą historią, nawet jeżeli jest najbardziej zwykła na świecie. I myślę, że to jakby też jest dla mnie istotne w tej książce, ale... więc pani Maria, która mi opowiada o swoim macierzyństwie, wiesz, my w tym momencie z tą 80-kilkuletnią kobietą jesteśmy właśnie siostrami, bo ona się dzieli ze mną tą taką opowieścią, którą trzymała w sobie 50 lat.
No ale też marzenie jej, ona chce przeżyć syna, żeby nie musiał po prostu zostać po niej sam. Wstrząsająca historia, opowiadająca o latach 60., o porodzie Roberta. No właśnie, to też jest takie doświadczenie, tak sobie myślę, piękne dla ciebie, jako autorki, że mogłaś poznać po prostu wiele wspaniałych kobiet. Znaczy, wspaniałych to jest takie wyświetlane słowo. Dotknąć po prostu życia, tak bardzo mocno, nie? Takiego życia z tej strony właśnie...
To jest tak, ja myślę, że mam taką robotę, że to jest ogromny przywilej. Może to tak brzmi naiwnie, ale rzeczywiście tak to postrzegam, że po prostu, wiesz, mogę rozmawiać z ludźmi, oni mnie wpuszczają do swojego świata i to jest niezwykłe. Natomiast kiedyś, wiele lat temu robiłam rozmowę z Mariuszem Szczygłem i on mi wtedy powiedział, ja byłam taką młodziutką reporterką, on mi wtedy powiedział, że zawsze, kiedy reporter bierze jakiś temat, to sobie tym tematem coś załatwia. Nie ma tematów, które bierze się przypadkowo. Ja bardzo wyraźnie pamiętam to, co powiedział, ale wtedy niespecjalnie się tym przyjęłam. I się okazało po latach, że to jest absolutnie prawda. I ja też biorąc ten temat, bo tak jak piszę, ja nie chciałam robić w matkach. Naprawdę nie chciałam. Ja właściwie, wiesz, kiedy obserwowałam dziennikarki, które miały taką ścieżkę, rodzą dzieci, a potem wydają książkę o macierzyństwie, stając się ekspertkami niejako, mnie to męczyło. Nie uważałam, że to jest moja droga. Choć szanuję ich doświadczenie oczywiście. Ale okazało się, że ja biorąc ten temat też sobie coś załatwiam. Więc to był też rodzaj po prostu podróży. Dla mnie takiego właśnie oswajania się z macierzyństwem, tak. I pewnie w jakimś sensie też na nowo z kobiecością. Chociaż to jest już pewnie osobny wątek, na który nie wiem, czy mamy czas. Ale tak, wspólnota i siostrzeństwo, i to są też takie, wiesz, wyświechtane słowa, ale tutaj to faktycznie było. W każdej tej rozmowie z Małgosią, z Zofią, z Aśką, której syn odebrał sobie życie, wiesz, to jest coś takiego, czego nie wyrzucisz z głowy nigdy, to we mnie też zostaje. I ja się cieszę dlatego, że wiesz, że ich głosy wybrzmiały. Bo być może w tym momencie, że dla nich to było terapeutyczne, a być może terapeutyczne będzie też dla kogoś, kto poczyta, bo może jakaś kobieta siedzi, nie cierpię tego określenia, ale jest właśnie z dziećmi w domu i właśnie chodzi po ścianach, bo jest zmęczona, bo jest niewysłuchana, bo nie ma, nie wiem, czasu, pieniędzy, jest po prostu zmordowana, a może po prostu potrzebuje chwili przerw i może sięgnie po tą książkę i pomyśli, okej, dobra, nie zwariowałam, nie jestem sama, inne też tak miały, nie jestem wyrodną matką. Bo my, wiesz, to chodzi też o to, że my sobie stawiamy tak bardzo wysokie wymagania, że musimy być super, super mamami, super pracowniczkami. No nie musimy. Ja właśnie stawiam taką tezę, że no, nie musimy wszystkiego.
Tak. Znaczy to też jest książka dedykowana partnerom kobiet, ojcom, tak? Dlatego, że no, oni też mają olbrzymi, przemożny wpływ na to, żeby stabilizować tą sytuację. Też to jest taka psychologia po prostu. Jesteś matką, moja matka miała jeszcze gorzej, babcia miała 7 dzieci. To
i dała radę, tak.
Tak i dała radę właśnie, nie? No, no wiesz, no, można, wielu było ludzi, którzy dawali radę, tylko jest pytanie po co, tak? Po co
tak, i jakim kosztem? Radę?
No właśnie, ale też znalazłem w tej książce w niektórych historiach, między innymi Małgosi, tak? Trochę takiej historii o osamotnieniu, tak? O tym takim lęku, żeby bycia z kimś, lęku przed osamotnieniem, bezpieczeństwem finansowym też na pewno, też takiej umiejętności odnalezienia się na nowo po rozstaniu, tak? Powiedzmy sobie o tym kilka słów, bo to jest bardzo też ważne, wydaje mi się, żebyśmy o tym mówili, o tym takim upodmiotowieniu się, no bo to generuje jednak taki patologiczny układ, że ta kobieta często jest z tym facetem, który pije, które no, stosuje przemoc ekonomiczną, finansową, tylko dlatego, żeby ta rodzina była pełna. I znowu wracamy do tego państwa, które mówi wiele o matkach i tak dalej, ale jak jest skonfrontowane z historią kobiety, która samotnie wychowuje dziecko, to tej próby absolutnie nie wytrzymuje.
Zrobiłam sobie notatkę, bo nie chciałabym zapomnieć tej myśli. Państwo zawodzi na każdej linii. Nie chodzi tylko o brak rozwiązań, chodzi o rozwiązania, które są szkodliwe albo prawo, które jest martwe, nawet jeżeli teoretycznie jest dobre. Podam Ci przykład. Alimenty. Ja dużo o tym piszę w swojej publicystyce, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat. I zaraz rozwinę to na inne sfery. Tak jak Ci powiedziałam, zresztą Ty znasz te statystyki. 300 tysięcy zobowiązanych do płacenia alimentów są głównie ojcowie, bo głównie matki samotnie tworzą rodziny tak zwane monoparentalne. Tak. 300 tysięcy zobowiązanych nie płaci alimentów, 1 000 000 dzieci pieniędzy nie dostaje. I teraz tak, mamy przepis, była nowelizacja kodeksu karnego, bardzo prosty, bardzo dobry przepis, który mówi o tym, że jeżeli zobowiązana osoba do płacenia alimentów nie płaci tych alimentów w taki sposób, że narosła zaległość, która jest równowartością 3-miesięcznego zobowiązania, to jest to przestępstwo. Koniec, kropka.
Tak, sprawa karna, tak.
Tak, tutaj nie ma co tłumaczyć, tam nie ma miejsca na żadną interpretację. Więc teraz co robi kobieta, jeżeli już, przecież wiesz, no nikt nie chce wsadzać ojca dziecka do więzienia, prawda? Jakby no to jest logiczne. To się dzieje wówczas, jakby po takie środki sięga się wówczas, kiedy jest rodzaj rozpaczy i nie ma innego ruchu. I myślę, że wszystkie osoby, które się zetknęły z jakimś rodzajem przemocy, dają sobie z tego sprawę. No więc ta kobieta idzie na, składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura tę sprawę umarza. No bo nie musi nawet być uzasadnienia, bo nie musi być.
No i musi
być. Kobieta idzie do sądu, żali to. Sąd podtrzymuje decyzję prokuratury, pisząc na przykład, że ale no coś płacił i nie był złośliwy właściwie ten zobowiązany do płacenia. I ja takich umorzeń czytam naprawdę setki. Więc jesteśmy w kraju Matki Polki, w którym te matki są takie hołubione, dostają krzyże zasługi, jeżeli urodziły więcej niż 4 dzieci. No, tylko że nie mają za co żyć, to znaczy mają, bo one stają na głowie, żeby zarobić na utrzymanie i zapewnienie bytu i bezpieczeństwa swoim dzieciom. Ale państwo, które powinno im pomagać, nie robi nic, znaczy pokazuje im tak naprawdę środkowy palec, nic innego. I ona nie ma potem już narzędzi, żeby cokolwiek zrobić. Wiesz, ale to jest, alimenty to jest jedna sprawa, w ogóle kwestia przemocy wobec kobiet i dzieci. To jest osobny, potężny temat. Ja w ogóle kolejną książkę piszę właśnie na ten temat, tych kobiet, które są w matni takiej systemowej, które poszły do sądów, czy na policję, czy do prokuratury, w ogóle do wymiaru sprawiedliwości po pomoc, ochronę, a zostały przeczołgane absolutnie. To są potworne historie. Ale o tym będzie inna książka. Natomiast to się, wiesz, to się rozciąga na to, że zacznijmy od początku. Luka płacowa. Gdyby nie było luki płacowej, gdyby kobiety były poważnie traktowane na rynku pracy, zarabiały tyle samo co faceci, to nie byłoby, albo byłoby mniejsze zjawisko chociażby uzależnienia, przemocy ekonomicznej. Przecież dlatego kobiety często tkwią w koszmarnie toksycznych, przemocowych związkach. To jest jeden z powodów. One nie mają gdzie odejść, nie mają jak. Po prostu. A jeżeli to jest na przykład kobieta, która przez 20 lat zajmowała się domem i dziećmi, siedziała w domu, mówi się. To tak samo jak, wiesz, urlop macierzyński. Kto to wymyślił? Urlop macierzyński. I dalej, to jest potem dostęp do antykoncepcji najgorszy na kontynencie. To jest zakaz aborcji. Kto robi aborcję? No, matki też robią aborcję. Mam newsa dla rządzących. Matki robią aborcję. Rocznie w Polsce ponad 100 tysięcy kobiet robi aborcję i zapewniam, że w tym gronie jest wiele matek, które już dzieci nie chcą albo nie mogą mieć po prostu. I to jest ich święte prawo, nieświęte, żeby zdecydować. Ale to pewnie też inny temat. Ale idźmy dalej. Żłobki i przedszkola. Kiedy w Islandii, w Skandynawii, bo to różne kraje, mamy ponad 50% dzieci, maluchów takich, do trzeciego roku życia czy czwartego, w ponad 50% w takich placówkach. W Polsce to jest kilka procent, bo nie ma miejsc, a w prywatne placówki są drogie. To jest to. Potem kobieta oprócz tego jest traktowana, że ona sobie zrobiła przerwę. No, zrobiła sobie przerwę, zaszła w ciążę, urodziła dziecko, zajęła się wychowaniem tego dziecka. Jaką przerwę? I potem często nie ma gdzie wracać, kiedy udała się tak zwany urlop macierzyński. I te przykłady można mnożyć, bo to jest brak dostępu do ginekologów, to jest brak opieki medycznej, to jest przemoc na porodówkach, od której zaczęliśmy. I tak, ale jeszcze, nie zaczęliśmy jeszcze nawet rozmawiać o, a już wiem, że pewnie nam się powoli kończy czas, rozgadałam się. Wiesz, jakby kwestia kobiet, które są, mają niepełnosprawności albo mają dzieci z niepełnosprawnościami. To jest dla mnie niepojęte, jak państwo, które mówi o tym, że ceni matki, szanuje kobiety, jest krajem Matki Polski, skazuje, podam ci zaraz przykład pewnej kobiety, skazuje je po prostu często na, nie tylko na pracę ponad siły, na samotność, na wykluczenie społeczne, ale też na biedę po prostu. Bo Małgosia sobie radzi, jest zaradna, ale wiele kobiet, wiesz, a przy tym nie mogą na przykład pracować zawodowo, jeżeli pobierają rentę, czy ten zasiłek. Więc nie mogę.
Ja wiem. Znaczy, ja byłem, wiesz, na proteście asystentów rodziny ostatnio, byłem przerażony, bo tam przyszło kilkadziesiąt osób zaledwie. Zresztą tak rekapitulując to, o czym ty mówisz, no ty wymieniasz statystyki, z których wynika, że Polska jest jednym z najgorszych krajów. To jest pierwsza czwórka, pierwsza trójka od tyłu licząc, jeśli chodzi o te kraje nawet wysoko rozwinięte, jeśli chodzi o rodzicielstwo. Znowu konfrontujemy się z rzeczywistością, tak? Z faktami. To też jest problem właśnie tego patriarchatu, bo też sobie tak teraz pomyślałem, że często tak się mówi, no właśnie ten facet to musi dużo zarobić, żeby utrzymać rodzinę, tak? Jest takie myślenie. No właśnie, ale co z matką? Matka jest na drugim punkcie, to damy facetowi, który zarobi. I ten facet może robić sobie co chce, tak jak ty mówisz, uprawiać tą przemoc, grać alimentami i tak dalej. A ta twoja książka pokazuje, myślę, że każdy mężczyzna, który miał jakieś doświadczenia z kobietą, która ma dzieci, też widzi, że to jest po prostu ciężka praca, to jest ciężki etat, tak? Taki na co dzień.
To jest ciężki etat i wiesz, tak sobie myślę, anegdota jeszcze, kiedyś koleżanka z pracy opowiadała mi, że ktoś dostał mniejszą, to było w przeszłości, mniejszą pensję od koleżanki, a dlaczego? A wiesz, bo ona ma męża. Ona ma męża, który domyślę, więc jak to jest w ogóle możliwe? Więc dlatego fajnie, że jest ta dyrektywa teraz o transparentnych zarobkach unijna, tak, która weszła. To jest, wiesz, to są elementy tej układanki. To jest dyrektywa też Life and Balance, która weszła, dyrektywa o transparentności zarobków. To się wszystko łączy. To nie jest tylko opowieść. Teraz to jest oczywiście w cudzysłowie rozhisteryzowanych bab, które po prostu nie wiem, nie nadają się na matki albo mają dosyć, albo są przemęczone. Nie, to jest jakby element systemu, bo wszystko na to wpływa, na jakość macierzyństwa, na jakość tego doświadczenia. Wpływ ma wszystko, począwszy od luki płacowej, od tego, jaką mamy wysokość krawężników. A krawężniki są za wysokie. Ja przez 3 lata szarpałam się z wózkiem, w którym był, wiesz, zakupy, plecak na jeszcze gucia rzeczy. Gutek ważył kilkanaście kilogramów, ten wózek ważył kilkanaście kilogramów. Wiesz, ja po tych często nieodśnieżonych chodnikach, które są za wysokie, po tych dziurach, które cały czas potem zasuwam. Dlaczego? Bo nikt nie projektuje miast, żeby były przyjazne kobietom z dziećmi, i seniorom, czy osobom też niepełnosprawnym. Spójrzmy na sklepy. Wiesz, jak sklepy wyglądają? Tam nie można bardzo często zrobić, nie mówię o hipermarketach, nie można zrobić zakupów z wózkiem dziecięcym, bo nie da się przycisnąć. Więc albo musisz dziecko zostawić przed sklepem jak psa, na przykład, jeżeli psa zostawiasz przed sklepem, albo, nie wiem, robić zakupy zdalnie, albo chodzić z jakąś inną osobą. Wszystkie te elementy mają wpływ na to, na nasze doświadczenie macierzyństwa, które uważam, że może być i jest czymś absolutnie niewypowiedzianie pięknym, ubogacającym, takim najbardziej, nie wiem, dla mnie to jest najbardziej niezwykłe doświadczenie w życiu. Mm-hmm. Wiesz, ja patrzę na mojego syna i myślę sobie, jakie mam szczęście, że jestem jego mamą po prostu. I myślę, że wiele moich bohaterek podzielę to uczucie, nawet jeżeli było im na początku trudno, się zmagały i kleł na te krawężniki, klnął często na te, wiesz, dzieci, które tam 100 tysięcy razy dzieci mówią, mamo, mamo i tak dalej, i tak dalej. Ale bez wsparcia tego systemowego, bez jakiejś sensownej polityki prorodzinnej, socjalnej, no my nie mamy szans po prostu. Chyba że powstanie ruch matek, który powie, o nie, oddawajcie, co jest nasze, bo my jesteśmy centrum. Wiesz, to jest to, co mówi Bachofen, to było dla mnie takie odkrycie, kiedy go czytałam, u Fromma zresztą. A on mówi, że kobieta jest centrum w ogóle wszystkiego, wszelkiego współczucia, wszelkiego altruizmu, wszelkiej miłości, wszelkiego żalu za duszę zmarłych. To jest przepiękny cytat. Tak. I co ciekawe, też ten, wiesz, Bachofen zupełnie, kto o nim słyszał, zupełnie gdzieś zapomniany, bo wszyscy się rzucili na Freuda.
No tak, tak, tak. Ten Freud też jest tutaj u ciebie obecny. Między innymi też we wstępie zauważyłem to, uśmiechnąłem się, bo my znamy te książki Mieć czy Być, Ucieczka od wolności, ale jest jeszcze taka książeczka Miłość, Płeć i Matriarchat Fromma. Ona tak. Już chyba jest napisana po ucieczce przed Hitlerem. Matka kocha dzieci dlatego, że są jej dziećmi, a nie dlatego, że spełniają takie czy inne warunki albo takie czy inne oczekiwania. Słuchajcie, no, namawiam was oczywiście na przeczytanie tej książki. Miałaś takie zadanie, sobie postawiłaś. Chciała napisać o matkach, tylko o nich, nie o motylach w brzuchu, nie o balonach, nie o fantasmagoriach, tylko o tym, co wszystkie próbujemy, jak się okazuje, schować. O samotności, o zmęczeniu, o zdziwieniu, o wkurwieniu, o utracie siebie i żmudnym odzyskiwaniu tożsamości w całej tej fale bycia matką. Mamą, przepraszam, mamą. Ja nie lubię tego słowa matką. Mama jest fajniejsze. Znikając, to jest książka, która była dzisiaj kanwą naszego spotkania. Mam nadzieję, że was zachęciliśmy do pogrzebania w tym temacie. Opis książki, dostęp do niej jest w linku pod spodem. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, a was wszystkich zachęcam do czytania książki.
Rozmowa z tobą zawsze z przyjemnością. Bardzo, bardzo ci dziękuję i państwu też. Kłaniam się nisko.
Do zobaczenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.